Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W czwartek 26 listopada wita Państwa Krzysztof Bronk. Naszym gościem będzie dziś arcybiskup Henryk Hozer, przewodniczący zespołu ekspertów Episkopatu Polski do spraw bioetycznych. Program zaczynamy od dzisiejszej działalności Ojca Świętego.
Wiarę wietnamskich katolików, która na co dzień wystawiana jest na próby, winien umacniać przykład ich męczenników, podkreśla to Ojciec Święty w przesłaniu do przewodniczącego Episkopatu Wietnamu. Wystosował je na rok jubileuszowy z okazji 350-lecia powstania w tym kraju dwóch pierwszych wikariatów apostolskich i 50-lecia ustanowienia tam biskupstw rezydencjalnych. Obchody rozpoczęły się przedwczoraj, właśnie w dniu, kiedy Kościół czci 117 wietnamskich męczenników w Sok Yen w archidiecezji Hanoi. Papież przypomina, że odległo 70 kilometrów od stolicy miasto było siedzibą pierwszego wietnamskiego wikariatu apostolskiego i przechowuje relikwie świętych męczenników.
Benedykt XVI życzy, by to drogie tamtejszym katolikom miejsce stało się centrum pogłębionej ewangelizacji. Przyniesie ona całemu wietnamskiemu społeczeństwu takie ewangeliczne wartości jak miłosierdzie, prawda, sprawiedliwość i prawość. Rok jubileuszowy ma być czasem pojednania z braćmi w wierze i ze wszystkimi rodakami, wskazuje papież. Katolicy Wietnamu winni brać udział w budowaniu sprawiedliwego społeczeństwa poprzez autentyczny dialog, wzajemne poszanowanie i współpracę opartą na zdrowych zasadach. Ojciec Święty życzy wietnamskim księżom i osobom zakonnym owocnej pracy apostolskiej. Wyraża też ojcowską troskę o tamtejszych wiernych świeckich. Pamiętam o nich w codziennej modlitwie, pisze Benedykt XVI w liście do przewodniczącego Episkopatu Wietnamu.
Moim gościem jest ksiądz arcybiskup Henryk Hozer, przewodniczący zespołu ekspertów Konferencji Episkopatu do spraw bioetycznych. Księże arcybiskupie, co chwila w Polsce powraca sprawa regulacji prawnych dotyczących zapłodnienia in vitro. Co chwila wracają w różnych częściach świata kwestie związane już to właśnie ze sztucznym zapłodnieniem, czy w ogóle z manipulacjami dotyczącymi początku ludzkiego życia, albo innymi kwestiami, choćby żywności genetycznie modyfikowanej. To wszystko, ogólnie mówimy, jest związane jakoś z biotechnologią. Czy nie znajdujemy się w obliczu jakiejś nowej rewolucji, wobec której Kościół potrzebuje jasnego głosu, jasnego zajęcia stanowiska?
Kościół jest świadom wszystkich przemian, które się dokonują w świecie, jak to podkreślamy. Dotyczą one bardzo różnych wymiarów ludzkiego życia, również w jego istnieniu biologicznym. Dotyczą one również środowiska, w którym człowiek żyje. I ja myślę, że Kościół jest jedyną instytucją, która ma tak daleko zaawansowaną refleksję etyczną nad tymi problemami i tak jasno sformułowane stanowisko. Chciałbym podkreślić, że stanowisko Kościoła odnosi się do dwóch naczelnych kryteriów. Do prawidłowego odczytania tego, kim jest człowiek, czyli jaka jest specyficzna natura człowieka, a więc tego, co łączy wszystkich ludzi, bo wszyscy są w jakiejś mierze nośnikami tej natury, a z drugiej strony Kościół odnosi się do światła prawa objawionego, które czerpie ze źródeł objawienia, jak to mówimy, i które jest światem niezwykle ważnym, bo dopełniającym to spojrzenie na człowieka. W świetle kryteriów czysto ziemskich człowiek nie jest w pełni zrozumiały dla siebie i dla innych. I stąd te podwójne odniesienie jest niezwykle ważne. I dlatego też Kościół ma wizję i człowieka, i problemów, które go dotyczą, która nie jest wizją koniunkturalną. To jest postawa stała, którą Kościół powtarza od lat, włączając oczywiście wszystkie nowe osiągnięcia i techniki, i nauki, które mają tendencję oczywiście coraz głębszego ingerowania w człowieka, w jego strukturę, w jego funkcję, w jego przeznaczenie i w relacje, które istnieją między ludźmi.
Tymczasem ci, którzy proponują tego rodzaju technologie, jak zapłodnienie in vitro, jak komórki macierzyste zarodkowe, mówią, że przecież to jest dla dobra człowieka. To ma leczyć z bezpłodności, leczyć z jakichś poważnych chorób. Czemu Kościół się sprzeciwia tego typu wzniosłemu działaniu, wzniosłym intencjom?
To są ujęcia hasłowe, które wskazują na pewne dobra częściowe, które można osiągnąć za pomocą technologii, ale też nie mówią o środkach, które do tego prowadzą. Na przykład prawo do dziecka. Dzisiaj podkreśla się i w sposób niesłychanie afektywny, emotywny, jaka jest trudna sytuacja kobiety, która nie ma dziecka i ma absolutne prawo do posiadania dziecka. Otóż absolutnego prawa do posiadania dziecka najpierw nie ma. To jest zawsze prawo relatywne, które musi uwzględniać nie tylko dobro kobiety, jej sytuację życiową, ale również i przede wszystkim dobro tego dziecka. Dziecko nie jest przedmiotem do pocieszania, tylko jest człowiekiem do wychowania. I te warunki powinno mieć zabezpieczone, żeby dorastać do swojego człowieczeństwa. Poza tym każde dziecko, o czym się też w tej dyskusji zapomina, ma prawo do jasnej genealogii. Musi wiedzieć, skąd pochodzi, kto jest jego matką, kto jest jego ojcem. I w związku z tym to pochodzenie biologiczne dopiero znajduje głębszy sens w wychowaniu dziecka, które jest rodzicielstwem duchowym każdego człowieka. Na tym przykładzie chciałbym podkreślić, jak ważne jest zwrócenie uwagi na całość dobra człowieka, która się w tych dobrach cząstkowych kryje i środkach, którymi się do tego dochodzi. Na przykład problem zdrowia. Odsyła nas to zaraz do m.in. osiągnięć dzisiejszej transplantologii. Ale pojawia się pytanie pochodzenia narządów do przeszczepu, pochodzenia tkanek, w jaki sposób są uzyskiwane, od kogo pochodzą i czy te przeszczepy nie są już jakimś nowoczesnym wyrazem kanibalizmu, kiedy pochodzą z nielegalnych źródeł, kiedy pobiera się ich ze szkodą i wbrew woli dawców i gdzie pojawia się rynek międzynarodowy produktów ludzkich, i nie tylko częściowych, jak części organizmu czy płyny pochodzenia organicznego, ale również jest międzynarodowy handel komórkami rozrodczymi i handel embrionami. Więc jesteśmy w świecie zupełnie nieludzkim pod tymi hasłowymi, końcowymi efektami, które się uzyskuje w sposób często niegodny człowieka i nieuczciwy, albo wręcz kryminalny.
Dodajmy do tego jeszcze kwestię zarodkowych komórek macierzystych, które oczywiście samo hasło padło w kontekście wielkich zdobyczy na rzecz przezwyciężania chorób wrodzonych, raka i tak dalej. Okazuje się, że są skuteczniejsze metody. Jak argumentować, gdy ktoś wysuwa takie hasło wielkiej, szczytnej walki o zdrowie człowieka?
Konieczne jest znowu zwrócenie uwagi na całość sytuacji, w której uciekamy się do różnego typu terapii. Przede wszystkim, jeśli chodzi o komórki rozrodcze macierzyste, te komórki pobiera się często kosztem życia ludzkiego embrionu, czyli tej najwcześniej fazy istnienia człowieka. Po to, by leczyć starców na przykład, chorych na choroby zwyrodnieniowe. Natomiast jest możliwość pobierania komórek somatycznych, które mają równą potencjalność i też mogą się sprawdzić, aczkolwiek to jest wszystko jeszcze w stadium eksperymentalnym. I znowu jest problem źródła, skąd pochodzą dane komórki. Jeżeli to są komórki somatyczne, to oczywiście ich użycie jest zupełnie etycznie inaczej kwalifikowane niż komórki, które są pobierane kosztem życia drugiego człowieka.
W Polsce powraca ciągle problem regulacji prawnej zapłodnienia in vitro. Powiedzmy, na czym to zapłodnienie polega i na czym polega obiekcja Kościoła?
Cała debata bioetyczna w Polsce, która jest ogromnie spóźniona w stosunku do innych krajów, jakoś jest skoncentrowana na jednym wycinkowym zagadnieniu, aczkolwiek bardzo ważnym, którym jest zapłodnienie pozaustrojowe, a więc właśnie in vitro, w laboratorium. Jest to wyjęcie bardzo ważnego wydarzenia, jakim jest poczęcie człowieka ze środowiska ludzkiego do środowiska techniki. Jest ingerencją bardzo brutalną w całym łańcuchu przyczyn i skutków, a więc zdolności przekazania życia przez samego siebie, poprzez własną płodność, zaistnienia tego życia w ciele matki i harmonijnego rozwoju tego życia w najlepszych warunkach, jakie można sobie wyobrazić. Natomiast przeniesienie zapłodnienia do środowiska zewnętrznego, kiedy jest ono przedmiotem manipulacji techników, jest ono obciążone bardzo poważnymi konsekwencjami ubocznymi, a mianowicie dużą śmiertelnością w ten sposób zapłodnionych komórek jajowych, a więc powstawania zygoty i również dużo większym ryzykiem wad dziecka, które w ten sposób jest poczęte. I w związku z tym pojawia się bardzo groźnie brzmiąca procedura selekcji dzieci, tych, które mogą żyć i tych, które będą skazane na śmierć.
A więc eugeniki, tego widma z czasów II wojny światowej.
Tak, to jest to samo widmo, które przychodzi w otoczce scjentyzmu, a więc bardzo nobliwego dyskursu dotyczącego osiągnięć współczesnej medycyny i oczywiście na drugim biegunie stawia się przeciwnika na pozycji tak zwanego ciemnogrodu, tak jakby rezerwy, jakie wyrażamy, zastrzeżenia etyczne miały swoje uzasadnienie w niewiedzy i w ignorancji.
Czy w tej sytuacji jest możliwy jakiś konsensus etyczny czy prawny?
Jest bardzo trudny do osiągnięcia. Są próby międzynarodowe stworzenia swego rodzaju prawa zasadniczego dotyczącego podstawowych kryteriów życia i zdrowia człowieka, tak jak to robią konstytucje poszczególnych krajów, które te dobra podstawowe zabezpieczają, jak na przykład prawo do życia. Problem polega oczywiście na tym, by jasno określić początek i koniec życia. I tutaj mamy rzeczywiście bardzo trudną i ostrą debatę etyczną i bioetyczną, kiedy próbuje się relatywizować te skrajne momenty istnienia człowieka w jego fazie biologicznego istnienia. A więc relatywizuje się na przykład wartość ontologiczną, bytową najwcześniejszej fazy człowieka, a więc embrionu, później płodu i również bardzo się relatywizuje wartość życia ludzkiego przy jego ustawaniu, przy końcu bytowania w zaawansowanym wieku czy w stanie poważnych chorób.
Czy da się osiągnąć taki konsensus bez przyjęcia pewnych założeń dotyczących osoby ludzkiej, tych założeń związanych jakby z objawieniem? Czy da się na podstawie tylko ludzkiej etyki czy ludzkiej wyobraźni, intuicji ustalić takie kryteria, które by zabezpieczały przed nadużyciami?
Powinno się do nich dążyć. Dzisiaj naczelnym problemem w dyskusji bioetycznej dotyczącej człowieka to jest odpowiedzenie na pytanie, kim jest człowiek. I ponieważ tutaj pojawia się bardzo duże spektrum opinii, musimy być bardzo czujni, żeby tym opiniom nie ulegać i stać na stanowisku nienaruszalności bytowego istnienia człowieka w jego wymiarach biologicznych również, ponieważ życie biologiczne jest substratem potencjalnego życia człowieka świadomego później, czy też życia duchowego, który się ujawnia z czasem. Przecież istnienie człowieka jest procesem rozciągniętym w czasie i gdzieś ten proces się zaczyna i gdzieś ten proces się kończy. I jak długo nie będziemy podawali w wątpliwość, użyłbym słowa charakteru sakralnego człowieka, który ma zupełnie wyjątkową pozycję w świecie. Tej sakralności nie odnosimy do świata zwierzęcego, które przecież ma również bytowanie biologiczne, jeśli chodzi o ssaki na przykład naczelne, prawda? Które są w jakiejś mierze modelem ciała ludzkiego. To tak długo będziemy brnęli w rozwiązania, które skierują się przeciwko człowiekowi.
A co można powiedzieć naukowcom, przed którymi stoi takie olbrzymie spektrum możliwości i którzy stoją przed wielką pokusą, by z tego korzystać. Czy potrzeba im więcej pokory?
Potrzeba im sumienia. Naszym zadaniem jest kształtowanie sumienia naukowców. Oni nie mogą ulegać tylko fascynacji możliwości technicznych. Sama technika, jak wiadomo, ma wartość ambiwalentną. Może być użyta w dobrych i w złych celach. A z drugiej strony musimy bronić człowieka, medycyny, nauki przed pokusą merkantylizacji, a więc wyciągania korzyści finansowych z procedur i proponowanych możliwości technicznych, które są po prostu kapitałem, że tak powiem, obrotowym dla firm, dla ośrodków, które się zajmują pewnymi procedurami.
Ksiądz arcybiskup wspomniał o pewnym stosowaniu dosyć nagminnym takich wysokich emocji przy dyskusji na tematy bioetyczne, ale wydaje się, że te emocje są obiektywne. Małżeństwo, które chce mieć dziecko, człowiek, który chce wyzdrowieć, Myślę, że i duszpasterze stoją przed jakimś problemem, jak do takich ludzi się zwrócić.
Emocje towarzyszą naszemu życiu i wielkie emocje towarzyszą wielkim heroicznym czynom, ale również towarzyszą czynom kryminalnym. I stąd emocje nie są dobrym doradcą. Musi być konieczny wysiłek obiektywizacji rzeczy. Nie możemy kreować etyki tylko afektywnej, która miałaby za cel pocieszenie ludzi w jakikolwiek sposób to jest możliwe. Natomiast musi w tej debacie pojawić się mądrość, która umie zrelatywizować emocje właśnie, która umie znaleźć dla nich miejsce. Cierpienie wynikające z niepłodności, które jest autentycznym cierpieniem dla wielu osób i nie ulega wątpliwości, że rzeczywistym i wymagającym życzliwości pochylenia się nad tym, jest jednocześnie stanem afektywnym, który trzeba podjąć jako znak, jako wyzwanie i znaleźć możliwość rozwiązania takiej sytuacji w sposób odpowiedni. Przecież zapłodnienie, na przykład pozaustrojowienie, jest jedyną formą możliwości posiadania dziecka, istnieje adopcja. Świat jest pełen setek tysięcy sierot. I te sieroty czekają na miłość, te sieroty czekają na rodziny.
A ich los jest równie wzruszający jak los bezpłodnych.
Jest bardziej dramatyczny i na pewno jest to ogromne wyzwanie dla wszystkich ludzi, którzy mają serce, by sierotą się zająć. Proszę zauważyć, jaka to jest bardzo silna kategoria biblijna. W całej Biblii jest ogromny wysiłek postawiony na opiekę nad sierotą i wdową.
Rozmawiamy w kontekście zakończonego synodu biskupów dla Afryki. Także i na tym kontynencie pojawiają się problemy o tym charakterze, o charakterze bioetycznym, problemy z akceptacją bądź nieakceptacją nowych zdobyczy, które czasem są po prostu eksperymentowane na tym młodym kontynencie.
Eksploatacja krajów biednych nie tylko dotyczy surowców mineralnych czy produktów ziemi, ale coraz częściej dotyczy produktów biopochodnych. A więc tam pozyskuje się krew i krwiopochodne frakcje, tam pozyskuje się organy do przeszczepów, tam eksperymentuje się, jeśli chodzi o zastosowanie nowych molekuł farmakologicznych. Tam również eksperymentuje się nad pewnymi metodami leczenia, których nie proponuje się społeczeństwu w krajach rozwiniętych ze względów na duże zabezpieczenia prawne, jakie tam istnieją.
Czy jest ryzyko, że Afryka stanie się poligonem różnych podejrzanych technik, przed którymi te społeczeństwa bronić się nie potrafią?
Nie tylko Afryka, to jest problem również Azji i też chyba niektórych krajów Ameryki Łacińskiej. To jest problem ludzi bezbronnych, którzy często sprzedają swoją krew czy narządy zdrowe po to, żeby przeżyć. I to jest sytuacja niesłychanie dramatyczna i powinniśmy robić wszystko, żeby takie praktyki były nie tylko niedozwolone, ale również bardzo konsekwentnie ścigane.
To takie pytanie na koniec. Mówiliśmy o tym, że ta dyskusja bioetyczna jest mocno spóźniona. Co powinien zrobić Kościół w Polsce, by uwrażliwić sumienia na tę problematykę, tak bardzo drażliwą i tak bardzo obecną w debacie publicznej?
Konieczne są przynajmniej dwie rzeczy. Mianowicie bardzo intensywny wysiłek formacyjny, przybliżający tę problematykę, która jest niezwykle skomplikowana. Ludzie nie rozumieją terminów, których się używa w dyskusji bioetycznej. Otrzymują tylko wiadomości prasowe podane w sposób nie tylko uproszczony, ale też upiększony. Z drugiej strony, drugim wymiarem działania Kościoła jest na pewno modlitwa, którą powinniśmy podejmować po to, by oświecić umysły i serca ludzi, którzy decydują o przyszłości naszego społeczeństwa.
Dziękuję bardzo, mówił arcybiskup Henryk Hozer.
Tu Radio Watykańskie. Z arcybiskupem Henrykiem Hozerem rozmawiał ksiądz Tadeusz Cieślak, a ja dziękuję już Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.